Więcej serca
i mniej barier.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Beata Gwoździewicz, witam serdecznie, a ze mną jest pan Jacek Stargecki, prezes Pomorskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, a także wiceprezes Powiatowego Koła w Kościerzynie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas na to spotkanie i chciałabym porozmawiać dzisiaj o działaniach związku na rzecz osób niewidomych, słabowidzących, zarówno tych działaniach obecnie realizowanych, jak i planowanych może troszeczkę na przyszłość. Też interesuje mnie to, jak wygląda system wsparcia z perspektywy związku, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby tracące wzrok, jak można skutecznie odpowiadać na te potrzeby osób słabowidzących i niewidomych. Jeśli moglibyśmy zacząć, może takie standardowe to jest pytanie, ale jednak, jakie najważniejsze, największe wyzwania, z jakimi mierzą się osoby niewidome, słabowidzące w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym życiu? Co pan zauważa?
Wie pani co, wiecie państwo, to jest problem tego typu, że musimy właśnie rozgraniczyć, bo osoby niewidome postrzegają świat zupełnie inaczej, a osoby niedowidzące też inaczej. I u tych niedowidzących co osoba to inny problem ze wzrokiem i każdy będzie miał tych potrzeb czy oczekiwań więcej lub różne będą te potrzeby i oczekiwania. Dla mnie osobiście chorującego na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki od dziecka, choroba genetyczna objawiająca się bardzo zanikającym polem widzenia i brak widzenia zmierzchowego, to jest to, co przed anteną z panią rozmawiałem, ogólnie powiedziana dostępność. Czyli
takie poruszanie się po mieście.
Poruszanie się po mieście, wie pani, nikt zdrowych ludzi nie zastanawia się, idąc do supermarketu czy do zwykłego sklepu, czy znajdzie, czy sobie poradzi. Dla niego to jest proste. Wchodzi, wychodzi, robi zakupy. Dla mnie nie. Ja muszę poszukać tego albo poprosić o pomoc. To są takie proste życiowe sprawy, które jednak gdzieś tam utrudniają życie, chociażby nawet czasowo. Ja potrzebuję dużo więcej tego czasu na to, żeby zrobić te zakupy. Dojeżdżanie komunikacją miejską. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o nasz Gdańsk, ale to nie tylko Gdańsko, autobusy i tramwaje. Teraz, żeby otworzyć drzwi, to trzeba znaleźć ten przycisk do otwierania drzwi. No to jest zmora dla osób niedowidzących czy niewidomych. Bo każdy tramwaj ma gdzie indziej. Jeden z boku, jeden na środku, jeden wyżej, drugi niżej. To ja dojeżdżam z Kościerzyny, teraz to jest Polregio. To jest ta sama sytuacja. Bardzo trudno jest nieraz namierzyć te przyciski, chociaż one są podświetlane, no ale nie zawsze to pole widzenia trafi na ten podświetlenie. Także takie życiowe problemy zawsze będą.
Wracając do tych zakupów, bo ja przyznam szczerze, że widzę, ten wzrok jest z biegiem lat coraz słabszy, owszem, ale cenę dostrzec mi produktu bardzo trudno. Jak pan sobie z tym radzi?
Ja osobiście w takich sytuacjach albo robię zdjęcia, albo sobie po prostu używam aplikacji, która nazywa się Beamy Eye. To jest już aplikacja wspomagana sztuczną inteligencją. Polega to na tym, że też robi zdjęcie i czyta mi, co jest na danym. Co to zdjęcie przedstawia? O, może tak. Także może przeczytać mi skład, przeczyta mi cenę w taki sposób. A w takich większych cenach, gdzie i tak jej nie zobaczę, albo jest mało kontrastowo, to używam lupy w telefonie. Ale też wiem, że są ludzie, którzy chodzą z małymi lupkami podręcznymi w kieszeni i też sobie doskonale z tym radzą.
Jak te nowe technologie pomagają, prawda?
Tak, to jest naprawdę, jeżeli ktoś ma smartfon w dzisiejszych czasach i jest zrehabilitowany i przeszkolony w obsłudze tego smartfona, to naprawdę są nawigacje wspomagające. No oczywiście nie działają na takiej zasadzie jak nawigacja samochodowa, że doprowadzi z punktu A do punktu B. Tutaj idziemy chodnikiem, to nie powie nam, że stoi słup, czy stoi latarnia, ale jednak to ułatwia bardzo życie.
Tak. A właśnie ten schodek też przeszkadza, powinien być oznaczony?
Tak, ustawa nawet o dostępności wszystkich urzędów użyteczności publicznej zobowiązuje do tego, żeby schody były oznaczone co najmniej 8-10-centymetrowym żółtym pasem. Żółty to znowu jest kolor umowny, dlatego że jeżeli schody będą w podobnym kolorze jak żółty, no to zmija się z celem. Przede wszystkim muszą być kontrastowe. No powinny kontrastowe. Mówi się, że pierwszy i ostatni stopień, ale dobrą praktyką jest z wszystkich stopni oznaczenie.
Żeby z nich nie spaść.
Żeby
po prostu,
z nich nie spaść,
prawda?
Jak się schodzi z góry, czy jak się wchodzi na górę, żeby też żeby oznaczone były i na powierzchni pionowej, i na powierzchni poziomej.
A kontakt z urzędami?
A to wie pani, to zależy też wszystko od człowieka. Niektórzy sobie bardzo chwalą, są urzędnicy empatyczni, są urzędnicy przeszkoleni, którzy pomogą w wypisywaniu nawet dokumentów, pomogą załatwić sprawę, przeprowadzą z pokoju do pokoju, a są urzędnicy, którzy reagują różnie, ale to też myślę z powodu braku odpowiednich przeszkoleń.
Odpowiedniej wiedzy też,
odpowiedniej
tak?
wiedzy, tak.
Są takie urzędy, które prowadzą szkolenia i wie pan o tym, że osoby nie w pełni sprawne mogą tam skorzystać z takiego zaopiekowania.
Tak, są koordynator dostępności powinien być i też mamy takie prawo, że możemy się umówić na taką wizytę wcześniej, bo każdy urząd powinien mieć na stronie numer telefonu i maila do takiego koordynatora dostępności i w tym momencie możemy umówić się i załatwić tą sprawę. No ale są też sytuacje takie, że potrzebujemy coś nagle, wyskoczy nam coś niespotykanego, szybko musimy to załatwić, no to wtedy też jest najważniejszy to człowiek przede wszystkim, jak dla mnie.
I komunikacja to też człowiek.
Tak.
Komunikacja to... Mówię tej komunikacji zbiorowej, kiedy pan dojeżdża z Kościerzyny do Gdańska i czasem liczy na pomoc kierowcy autobusu.
Wie pani co, ja przepraszam, jeżdżę bardziej Polregio, dlatego że autobus musiałbym wysiąść na dworcu głównym i dojechać do Wrzeszcza, a tutaj jednak z Wrzeszcza na Jesionową, no to jest faktycznie bliziutko.
Bo na Jesionowej jest...
Na Jesionowej tak 10 mamy swoje biuro okręgu. No to z doświadczenia jest bardzo, naprawdę bardzo różnie i gdzieś tutaj korzystając z tej okazji trochę zaapelowałbym do pań i panów kierowników pociągu, że jeżeli zobaczą taką osobę z białą laską lub z innymi niepełnosprawnościami, żeby jednak się zainteresować i pomóc chociażby znaleźć to miejsce, czy znaleźć nawet wejście do tego pociągu.
Że powinno być to regułą.
Tak, powinno być to regułą, oczywiście. No w pociągach dalekobieżnych mamy możliwość zamówienia asysty. Polega to na tym, że 48 godzin przed wyjazdem zgłaszamy na odpowiedni numer telefonu potrzebę wsparcia. No i to działa. No, jest wtedy, ale ochrona dworca w dużych miastach, która zaprowadza nas na peron, przekazuje drużynie konduktorskiej. Drużyna konduktorska sadza nas na odpowiednie miejsce i to samo jest przy wysiadaniu. To jest bardzo dobrze zorganizowane.
Tak, tylko to są wyjazdy raczej rzadkie, które można z 48-godzinnym wyprzedzeniem sobie zamówić, a tutaj mówimy o takich codziennych dojazdach do pracy na przykład.
Tak, wie pani co, no Polregio też wprowadziło taką możliwość zamówienia tej asysty i dwa razy już osobiście zgłosiłem taką potrzebę, no i z przykrością muszę stwierdzić, że dwa razy tej pomocy nie uzyskałem, ale tak jak pani mówi, jeżdżąc codziennie czy co drugi dzień do Gdańska do pracy, no to musiałbym zawsze dzwonić i prosić o tą asystę, ale wydaje mi się, że w tym momencie powinno być tak, że jak już jest ta osoba na peronie z tą białą laską, no to jednak trochę tej empatii i dobrej woli wystarczy.
A pasażerowie jak reagują?
Różnie. Są ludzie, którzy ostatnio właśnie też pani, jak tylko wszedłem we Wrzeszczu na schody, od razu zapytała, czy mi pomóc i znalazła mi miejsce. A są ludzie, którzy w ogóle nie reagują, wręcz tak jakby nie widzieli po prostu, albo nie wiedzą też może, co to jest do końca ta biała laska. Też musimy to wziąć pod uwagę, dlatego myśmy rozmawiali nawet i w biurze i z koleżankami, i z kolegami, czy na innego typu szkoleniach, że w szkołach już powinna zacząć się ta edukacja na wychowaniu w osie tak zwanym o ludziach z różnymi potrzebami. To nie tylko wady wzroku, to i ruchowe, i słuchowe, i wszystkie inne schorzenia, które społeczeństwo ma w dzisiejszych czasach. Tutaj chyba zacząłbym od tego. Wtedy ta młodzież będzie wychowywana w tym klimacie i będzie już miała wiedzę na ten temat.
Czyli trzeba by było uwrażliwić społeczeństwo od najmłodszych lat?
Tak. Takie jest moje zdanie. To samo jest właśnie to, co pani powiedziała o urzędnikach. Jeżeli urzędnik przeszedł szkolenie, wie jak się zachować, wie o co zapytać, wie jak pomóc. A gdyby nie miał takiego szkolenia, no to nie będzie wiedział. Nie będzie nawet wiedział, co to jest ta biała laska po prostu.
No właśnie, może ci współpasażerowie też nie wiedzą. Już nie mówię, że biała laska, bo raczej myślę, tak wydaje mi się, że wszyscy wiemy. Co państwo o tym myślą? Czy wszyscy wiemy, co znaczy biała laska? Jestem ciekawa państwa opinii na ten temat. 603-06-06-06. Jeśli mają państwo pytania do pana prezesa Jacka Stargackiego, to bardzo proszę pisać do nas. Ale panie Jacku, proszę powiedzieć, w jaki sposób związek, Polski Związek Niewidomych pomaga osobom, które tracą wzrok w późniejszym wieku?
No tu jest dosyć duży problem, bo... przede wszystkim te osoby muszą mieć orzeczenie w stopniu znacznym i umiarkowanym 0,4O, to jest wada wzroku, żeby mogli się w ogóle do naszego związku zapisać. Jeżeli się już zapiszą, no to w zależności od potrzeb, bo tak jak pani rozmawialiśmy, mówiłem na początku, niektóre osoby potrzebują innego wsparcia, jeszcze innego wsparcia. Jedna osoba będzie potrzebowała orientacji przestrzennej, czyli żeby ktoś nauczył ją chodzenia z białą laską do sklepu czy do przychodni. Następna osoba będzie potrzebowała kursu na smartfonie na przykład, żeby się nauczyć korzystać z dobrodziejstw nowej technologii.
Organizujecie takie możliwości?
Tak, organizujemy takie nawet, bo to też każdy okręg ma inne spektrum działania. Wszystko jest niestety na projektach w dzisiejszych czasach. Nie ma finansowania centralnego i to jest trochę bolączka. Wszystko, co chcemy zorganizować dla naszych beneficjentów, to musi być projekt napisany do PFRON-u i w zależności, czy dostaniemy pieniądze, czy nie dostaniemy pieniędzy. My od kilku lat robimy wyjazdowe szkolenia z takiej podstawowej wiedzy, jeżeli chodzi o osoby niewidome. Tam jest troszeczkę szkolenia z białej laski, troszeczkę ulgi przywilejów, troszeczkę szkolenia z dnia codziennego tak zwanego, czyli jak sobie radzić w domu. W tym roku też będzie. Nie powiem jeszcze gdzie, dlatego że poszło dopiero zapytanie ofertowe. Czekamy na odpowiedzi hoteli, żeby przedstawiły nam swoje oferty i wtedy będziemy rekrutować ludzi. Ale są też indywidualne spotkania. Mamy koleżanki w pracy, które są instruktorkami dnia codziennego, instruktorkami orientacji przestrzennej. Wtedy jest indywidualne w domach. Organizujemy też tutaj w siedzibie spotkanie z lekarzami, z diabetologiem, bo dużo ludzi traci wzrok ze względu na cukrzycę. Cukrzyca to jest taki powolny zabójca oczu. Spotkanie z innymi lekarzami, z okulistą, z pulmonologiem. Także w ten sposób próbujemy też gdzieś pomagać. No a każde koło, znowu na zasadzie pisania projektów, mamy w każdym powiecie pomorskim, no, może nie w każdym, mamy 18 kół powiatowych, koła, to jest mniejsza jednostka organizacyjna Polskiego Związku Niewidomych, gdzie oni organizują to w gestii zarządu, prezesa koła jest napisanie projektu i zorganizowanie wycieczki czy spotkania jakiegoś integracyjnego. Mamy też święto Białej Laski, tak zwane 15 października, to każde koło zaprasza swoich członków na taki uroczysty poczęstunek. Zapraszamy też władze każdego miasta.
Ta integracja jest bardzo ważna, prawda?
Tak, oczywiście.
I dla osób niewidzących, niewidomych, ale też dla ich rodzin, przyjaciół.
Tak, i dla tych, którzy... Nawet jak w hotelach nieraz widzą, że te osoby niewidome czy niedowidzące dają sobie radę, to nawet nie tylko w hotelach i w innych instytucjach też, że dają sobie radę, to zaczynają postrzegać troszeczkę inaczej te osoby. Mhm.
Wrócimy do rozmowy za chwilkę. Jacek Stargecki, prezes Pomorskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych jest naszym gościem. My oczywiście czekamy na państwa pytania. Odpowiedzi będą, pan Jacek obiecuje. I zapraszamy po przerwie.
Więcej serca i mniej barier.
Witam ponownie, Beata Gwoździewicz, a ze mną prezes Pomorskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, pan Jacek Stargecki. Witam ponownie.
Witam państwa.
I tak sobie rozmawiamy tutaj o życiu osoby niewidzącej, niewidomej. Jak to jest w takim codziennym funkcjonowaniu w domu na przykład?
No,
trzeba właśnie, się tego nauczyć.
Trzeba się tego nauczyć i to, co do pani Beaty mówiłem poza anteną, tu i tam. Dla nas osób niewidomych, niedowidzących to sformułowanie nie istnieje. No, prosta rzecz, potrzebuje nożyczki, potrzebuje...
Tam są.
Tam są. Co to jest tam? No to tam to po prostu może być wszystko. Dla nas najlepiej powiedzieć konkretnie, nożyczki leżą na szafce przy balkonie lub posługiwać się metodą zegarową, jeżeli jest to gdzieś w pobliżu. Masz nożyczki, czy masz pilota od radia na godzinie 9, 12, 6 czy 3. Mhm. Taka zasada też działa bardzo często przy posiłkach. No, może śmieszne, ale naprawdę się sprawdza. Sok masz na 11, dostajemy posiłek, na 3 surówka, na 6 ziemniaki, na 12 na przykład kotlet. Tak? I to osoba widząca przedstawia osobie niewidomej czy niedowidzącej taki rozkład na talerzu i ona już wyobraźni w głowie wie, co ma, gdzie. A tak nie szuka i nie maca, przepraszam za wyrażenie. Mm-hmm.
Samo powiedzenie stoi na stole to za mało.
Tak, oczywiście. To musi być powiedziane konkretnie. Tak jak pani Beata mi tutaj postawiła wodę i mówi po lewej stronie, okej. Okay. Ale by powiedziała, że jest na 9, też jest fajnie, tak?
Czyli lepiej byłoby na 9.
Nie, na lewej też jest, z początku jest tylko woda, nie? Mm-hmm. A gdyby było tego więcej, no to wtedy już by może...
Kawa na 15, woda na 9.
Na przykład.
Mhm. I wtedy mamy to poukładane. Są też takie spotkania osób widzących, które mogą zjeść w restauracji obiad z zawiązanymi oczyma po ciemku, czując się niejako jak osoba niewidząca. To jest z pewnością dobre przeżycie dla osób bliskich, które sobie chcą wyobrazić, jak postępować, jak się przygotować, jak pan odbiera świat.
Wie pani co, zgadza się. Te restauracje, tak, tam ludzie przychodzą z własnej woli, tak to powiedzmy, tak? Którzy chcą zobaczyć, jak to jest nie widzieć. Zabrzmiało tak trochę ogólnie, ale ja też pamiętam, jak jeździliśmy na różnego typu szkolenia i zakładaliśmy urzędnikom gogle, tak, zasłaniając im całkowicie oczy. Okazało się, że pani, która pracuje w urzędzie X i do toalety chodziła kilkadziesiąt razy, w tym momencie droga jej się wydłużyła dwukrotnie, nie potrafiła sobie w tej toalecie do końca poradzić. Jak wróciła, zdjęła te gogle i tylko takie uff, tylko że ona zdjęła te gogle, ja nie zdejmę. Także to jest bardzo dobre pokazanie ludziom zdrowym, jak jest nie widzieć. Mamy też takie okulary symulacyjne, gdzie namiastką pokazują wady wzroku. Jaskrę, zaćmę, widzenie lunetowate, widzenie broczek centralny. To też bardzo, bardzo na tych wszystkich ludziach dobrze widzących robi wrażenie, jak to jest tak sam po sobie zobaczyć, nie widzieć.
Inaczej jest nie widzieć od urodzenia, inaczej jest stracić wzrok nagle.
Te nagłe straty wzroku to naprawdę są najtrudniejsze dla wszystkich, dlatego że trzeba mieć bardzo dobrą odporność psychiczną i dobre nastawienie do życia, żeby się po prostu z tym życiem na nowo dogadać. To jest bardzo trudny temat. Jest potrzeba psychologów, jest potrzeba właśnie wsparcia instruktorów, bo inaczej się nie da. A ja choruję od dziecka, tak jak pani wspomniałem, tyle, że mając tam 10 lat, to widziałem dużo, dużo lepiej. Jeździłem rowerem, pisałem, czytałem. Dzisiaj mam ponad 50 i już nie czytam, już nie jeżdżę rowerem. Co do roweru, to jeszcze 5 lat temu potrafiłem 30-40 km robić dziennie, a dzisiaj już niestety wzrok mi tą możliwość zabrał. No to są te takie uniedogodnienia, chociaż są ludzie, którzy jeżdżą na tandemach, tak? Są kluby sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. I ludzie grają i w brydża, i grają szachy, w warcaby. Bardzo dużo jest wyjazdów integracyjnych, bardzo dużo spotkań sportowych. Jeżeli ktoś chce, to znajdzie coś dla siebie.
Dużo tych spotkań pan mówi, dużo też robią te nowe technologie teraz, tak? Bo nie musi pan czytać, ale może pan jakąś powieść, kryminał sobie posłuchać.
Tak, ja bardzo ostatnio właśnie lubię słuchać książek. No. Są różne typu aplikacje do ściągania książek. Jest nawet Biblioteka Warszawska Centralna, która jeżeli im się prześle skan lub oryginał orzeczenia, to udostępnia drogą elektroniczną książki za darmo całkowicie. Nie trzeba wykupywać żadnej aplikacji. Do dokumentów są też aplikacje, które wystarczy, że przyłoży się telefon, zeskanuje i dany dokument zostanie przeczytany. Także nowe technologie w dzisiejszych czasach bardzo pomagają. Chociażby to, że zwykły asystent Google, jeżeli jest słońce czy cokolwiek, ja nie muszę patrzeć, która jest godzina, tylko zapytam, która jest godzina i mi po prostu powie, która jest godzina. Taka najprostsza rzecz, tak?
No, wydawałoby się nic takiego.
No nic takiego, jak ułatwia życie, tak?
A jeśli chodzi o młode osoby, zaczynające naukę, niewidzące, mają jakieś ułatwienia? Jest im trudniej zdobywać wiedzę?
Na pewno jest im trudniej zdobywać wiedzę. Są specjalne ośrodki wychowawcze, szkoły, które są dedykowane dzieciom i młodzieży z wadą wzroku, ale są też tak zwane klasy integracyjne. No, wybór należy do rodzica, jaką podejmie drogę. Jest w klasach integracyjnych wygląda to różnie. Nieraz jest nauczyciel wspierający, nieraz go nie ma. Idea jest dobra, żeby to dziecko nie było izolowane, ale też słyszałem takie opinie, że no niestety poziom wiedzy przyswajanej jest dużo trudniejszy, dużo więcej to dziecko musi nadrabiać niż w takiej szkole specjalnie dedykowanej dla osób niewidomych.
Ale uspołecznienie jest chyba
uspołecznienie
lepsze.
Tak. No mówię, wybór rodzica, tak?
I działa to w dwie strony.
Działa to w dwie strony po prostu.
A wybór rodzica zależy od takiej siły psychicznej dziecka.
Siły psychiczne i też od tego, jak daleko jest od naszego miejsca zamieszkania ta szkoła, no bo nie każde dziecko i nie każdy rodzic jest przygotowany na to, żeby małego dowieść albo zostawić w internacie tak od razu, tak? No to są takie problemy typu moralnego, społecznego, tak?
Ja taką ciekawostkę znalazłam, że w tym roku obchodzimy 200. rocznicę wprowadzenia alfabetu Braille'a. To już 200 lat.
Tak, to jest pismo punktowe Braille'a. Nic ciekawszego, jak jeżeli chodzi o czytanie czy pisanie dla osób niewidomych, nie wymyślono i podejrzewam, że nie wymyśli się, pomijając też właśnie to, co pani powiedziała, te nowe technologie. Chociażby to, że są opisane już teraz wszystkie leki praktycznie, tak? Jeżeli ktoś zna Braille'a, no to bez problemu sobie odczyta nazwę leku. Mhm.
Panie prezesie, a jak pan ocenia projekt ustawy o asystencji osobistej?
Z tą asystencją osobistą jest taki problem, że jeżeli ktoś, już pomijam ten limit wieku, tam jak jest ta górna granica, ale mamy to świadczenie wspierające, trochę z drugiej strony zacznę. Jeżeli nie będzie się miało w świadczeniu wspierającym, jak dobrze pamiętam, 80 punktów, to z urzędu się już ta osoba nie kwalifikuje do asystencji osobistej. Mhm. I tutaj wiem po spotkaniu właśnie z władzami w Warszawie, że piszą do Ministerstwa Zdrowia i do Ministerstwa Polityki Społecznej o zmianę tego zapisu, bo pomysł jest taki, że ilość tych punktów zaświadczenia wspierającego ma być właśnie wykładnią, czy ta asystencja osobista będzie, czy nie. My tutaj w okręgu mamy asystencję i z ministerstwa, i z MOPR-u, i bardzo dużo beneficjentów pod sobą, i zatrudniamy też kilku, czy kilkunastu wręcz ludzi, którzy obsługują to.
Przydałoby się.
Tak.
Prowadzenie takiej asystencji.
Tak, na pewno pomaga to w codziennych sprawach. No tak jak pani mówiłem, zakupy, czy lekarz,
czy
przychodnia, czy cokolwiek, tak? Czy nawet wyjście na spacer po prostu.
A przedstawiciele Związku Pomorskiego brali udział w takich konsultacjach społecznych dotyczących tego projektu?
Nie.
Nie chcieliście? Czy nikt was nie poprosił?
Nikt nas o to nie prosił.
Mówiliśmy o tym uwrażliwieniu tego najmłodszego pokolenia też na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Też z niepełnosprawnością tą wzrokową. Czy są takie sprawdzone metody, które sprawdzają się w pracy z dziećmi w tym zakresie?
Żeby dzieciaki uodpornić, nauczyć ich trochę empatii i nauczyć ich...
Mówił pan o tych goglach, które zakładane są urzędnikom.
No, ale właśnie... też mamy spotkania w szkołach. To też szkoły proszą nas same o takie spotkania. Albo gdzieś tam, wiem, że niektóre koła mają cykliczne spotkania, niektóre okręgi też. A no my po prostu, jeżeli ktoś nas zaprosił, już sam byłem kilka razy w takiej szkole, to tak, jeździmy, przedstawiamy takie właśnie gogle, przedstawiamy te okulary symulacyjne, pokazujemy jak podstaw chodzenia z białą laską.
I przeciwdziałania stereotypom.
A ja tam w jednej ze szkół pamiętam, że dziewczynka czy chłopczyk krzyknęli: o, ja mam tam kuzyna, który nie widzi już, tak? No to gdzieś tam...
Jest taka wiedza.
Tak.
A ta biała laska otwiera drzwi?
Tak. I to jest bolączka troszeczkę naszego środowiska. Ja sam przez to przeszedłem. Muszę przyznać szczerze, bo nie jest łatwo wziąć tą białą laskę do ręki i pokazać światu, że mam problem ze wzrokiem. Ale to, co teraz ja się nauczyłem, jak skończyłem udawać, że nie widzę, życie zupełnie inaczej wygląda. Biała laska pomaga, biała laska ułatwia, a przede wszystkim, jeżeli ktoś wie, co to jest ta biała laska, to podejdzie, pomoże. Mówimy o urzędnikach, czy tam w sklepach i tak dalej. Jeżeli ta osoba będzie chciała i będzie przeszkolona, to co mówiliśmy wcześniej w rozmowie, tak? Ale jeżeli pani na mnie spojrzy z zewnątrz, ja będę stał bez tej białej laski, ja nie noszę okularów, to pani nigdy w życiu nie pomyśli, że ja mam problem ze wzrokiem.
Nie, nigdy bym nie pomyślała. No rzeczywiście, nawet jakby pan miał okulary, też bym nie pomyślała.
No, po dzisiejszych czasach okulary to bardzo dużo ludzi nosi, tak?
Tak. Ale laskę nie.
A laskę nie. I to jest taka bolączka troszeczkę naszego środowiska.
Że jednak trzeba ją wziąć do ręki, tak? Trzeba się przekonać.
Trzeba się przełamać. Ja też podkreślam, że nie jest to proste. Wiem sam po sobie, że nie jest to proste.
Ale przecież to nie jest wstyd.
Nie wiem, jak wszyscy ludzie na to reagowali. Mi było wstyd. Mi było wstyd się przyznać do tego, że nie widzę. Pół życia udawałem, że widzę, i to było najgorsze pół życia, które przeżyłem, bo nieraz robiłem z siebie idiotę po prostu.
Przykro. No, ale tak było. Słyszeć,
no, chociażby taka, wie pani, prosta rzecz, jak się wychodzi z klatki, słońce świeci, gdzieś tam ma człowiek ten światłostręb i przeszło się koło sąsiadki, nie powiedziało dzień dobry, no to był komentarz ten, to jakiś taki nawet dzień dobry nie powie. A teraz jak dochodzi do takiej sytuacji, to oni krzyczą cześć Jacek czy dzień dobry Jacek, bo wiedzą, że ja ich nie widzę, tak?
No to jest przyjemne w takim razie.
No to jest już... taki jeden z przykładów z życia wziętych.
No dlatego też dowód na to, że nie trzeba się wstydzić tej choroby. Żadnej choroby. Choroba to nie wstyd. To jest taka przypadłość, która może dotknąć nas w każdej chwili i każdy z nas może w pewnym momencie tej białej laski potrzebować. To choroba nie wybiera.
Dlatego jest taka różnica między nami, może źle słowo różnica, no tak trzeba powiedzieć, między nami a ludźmi, którzy jeżdżą na wózkach, bo oni już nie mają wyjścia. Mhm. Oni, jeżeli na ten wózek nie wsiądą, to nie wyjdą. A my jako środowisko osób niewidomych, niedowidzących będziemy kombinować, będziemy udawać, będziemy chodzić kroczek po kroczku, żeby nie spaść z chodnika, zamiast tą białą laskę wziąć.
Choroba, której nie widać, tak?
Tak.
Mówiąc tak. Tak wprost.
No wie pani co, też mieliśmy takie właśnie spotkanie w jednym z urzędów, gdzie pani prosto powiedziała, że no przyszła pani petentka pomóc w wypisaniu dokumentów, bo ona źle widzi i tak dalej, a jak się jej zapytała, gdzie ma białą laskę, no to nie, ona jeszcze nie potrzebuje, nie? No to albo tak, albo tak, nie? Bo
no, ten
urzędnik
też,
też nie ma tej wiedzy, że przyszedł petent niewidzący, skoro nie ma sygnału.
Mhm. Mógł nie mieć okularów po prostu, tak?
Tak.
Tak się zastanawiam, bo być może są takie dobre przykłady, z których należałoby czerpać i mógłby pan wskazać tutaj na obszarze Pomorza, które gminy, które miejsca są tak przyjazne osobom niewidzącym?
Są miasta, gdzie jeżeli prezesi kół czy zarząd koła pisze projekt o dofinansowanie, gdzie naprawdę tych pieniędzy jest sporo. Ja nie będę wymieniał miast, nie, że nie wiem, ale po prostu nie chcę tego robić. Ale są też miasta, które bardzo, bardzo słabo, bardzo sceptycznie do tego wszystkiego podchodzą. Dobre wzorce, no to ja pani może trochę z innej beczki, bo mówiliśmy o tym Polregio. Dobrym wzorcem jest jednak przeszkolona kadra, jeżeli chodzi o Intercity czy obsługę drużyny konduktorskiej Pendolino. Jeżeli tam się zamówi asystę, mamy taką możliwość 48 godzin przed wyjazdem, nie tylko niewidomi, bo jak się dzwoni, to pani pyta, jaka niepełnosprawność i tam naprawdę to działa. Ochrona dworca pomaga dojść na peron. Jeżeli jest drużyna konduktorska, pomaga zająć miejsce i to samo przy wysiadaniu. To jest też bardzo dobra praktyka i to naprawdę działa.
A dworce są przygotowane?
Wie pani co, ja zawsze na szkoleniach mówię tak, jeżeli chodzi o tą dostępność. Jeżeli coś jest już starego, wiekowego, to też nie jesteśmy w stanie wszystkich tych standardów dostępności wprowadzić. Ale oznakowanie tych schodów, czy oddzielenie peronu żółtym pasem, to nie jest duży nakład finansowy. Ja osobiście nie spotkałem się jeszcze w Polsce z peronem. Różne były te perony, dziura na dziurze, ale się nie spotkałem, żeby tego żółtego pasa nie było.
A ja muszę powiedzieć, że spotkałam się z taką własną inicjatywą pewnej pani niedowidzącej, która przy jednym z centrów handlowych na krawężniku malowała sobie znacznik na biało, żeby wiedzieć, gdzie jest przejście dla pieszych, a żaden z urzędników nie dostrzegł takiej potrzeby.
Wie pani co, to jest też taki właśnie problem, bo moim zdaniem odświeżenie przejść dla pieszych po każdym sezonie zimowym to powinien być standard. Ja jak wysiadam we Wrzeszczu, a dostaję słońcem po oczach, no to gdzieś muszę się zatrzymać chwilę, żeby to przejście dla pieszych znaleźć. No widocznie pani musiała gdzieś monitorować i nie uzyskała tej pomocy i wzięła sprawę we własne ręce. No, jest to po prostu przykre momentami.
A maj jest takim czasem, że te drogi, jezdnie, chodniki powinny być odświeżone, nie tylko wyczyszczone, ale też odmalowane.
Tak, tak. Mhm.
Czego by pan najbardziej oczekiwał?
Wie pani co, to co powiedziałem przed chwilą, ja rozumiem, że nie wszystko da się wprowadzić. Oczekiwałbym tej podstaw tej dostępności, czyli tych oznaczeń, tych oznakowań, ale przede wszystkim dużej, większej, o tak, wrażliwości społecznej. Na to, że jak jest ta osoba z tą białą laską, żeby jednak zapytać, czy potrzebuje tej pomocy. I też apeluję do własnego środowiska, że jeżeli już znajdzie się osoba, która będzie chciała nam pomóc, to jeżeli tej pomocy potrzebujemy, to przyjąć ją i grzecznie podziękować. Jeżeli jej nie potrzebujemy, to też grzecznie podziękować, a nie odburknąć. Bo to drugim razem ta osoba po prostu już nie podejdzie do osoby z białą laską, bo powie, co tam będę się narażać.
Się zniechęci,
tak.
Ale tak samo potrzebuje osoba z białą laską, jak i kobieta z dzieckiem i z wózkiem, tak? Jakiejś empatii, pomocy, wsparcia choćby w wejściu do autobusu, czy jakiegoś innego środka komunikacji.
Dokładnie, to jest właśnie to empatia społeczna, nie tylko białe laski, kobieta w ciąży, osoby o szczególnych potrzebach, to jest szerokie spektrum, to są ludzie starsi, to jest z dużym bagażem. Prosty przykład, gdzieś tam każdy myśli, że pochylnia przy budynkach to tylko dla wózkowiczów. Nie, to właśnie walizkę można pociągnąć, ja jak mam wychodzić, mam pochylnię, a schody to wolę zejść sobie tą pochylnią, nie, jeżeli schody są nieoznakowane. Także ogólnie wrażliwość społeczna, żeby była troszeczkę większa, jeżeli chodzi o osoby o szczególnych potrzebach.
Ale zmieniło się już troszkę,
tak,
jest troszkę lepiej?
Tak, dużo się zmieniło.
Tak. To chociaż tyle optymizmu na koniec naszej rozmowy. To znaczy co, ludzie podchodzą troszkę tak
lepiej? Pani co, no też właśnie z własnego życia to mogę najwięcej powiedzieć. Kiedyś idę i idzie grupka młodzieży przede mną i tak się jeden chłopak co chwilę oglądał i byłem ciekawy, bo trochę jeszcze widziałem ciekawy jego reakcji. No, chłopak się przed przejściem dla pieszych zatrzymał i zapytał właśnie, czy mi pomóc przejść przez to przejście. Mhm. Także to było bardzo miłe zaskoczenie. Także miał tą wiedzę, że jednak ta biała laska to jest osoba niedowidząca. No grzecznie podziękowałem, bo jeszcze te pasy widziałem
I jeszcze nie, ale...
Ale korzystam. Jeżeli tam przy wsiadaniu właśnie do pociągu czy ten, to korzystam bardzo, bo zmiana nasłonecznienia, naświetlenia dla mnie to jest wejście ze słońca w ciemność, to ja po prostu nic nie widzę. Jeżeli ktoś oferuje taką pomoc, to bardzo chętnie korzystam i zawsze dziękuję.
Czyli bądźmy dla siebie mili.
To po prostu ludzcy.
O, i to będzie puentą naszej rozmowy. Bądźmy ludzcy.
Ja jeszcze tylko na koniec chciałbym zaproponować króciutki film animowany na YouTube. En jak niewidomy, trochę w zabawnej formie zrobiony, który pokazuje podstawy, jak pomagać ludziom niewidomym. Króciutki filmik, ale naprawdę fajny.
En jak niewidomy.
Tak.
Panie prezesie, ale jeszcze jedno pytanie, bo gdzieś mi te pieski przewodniki umknęły. Pies przewodnik ma wstęp wszędzie. Może wchodzić do restauracji, tak, do apteki, tak, na
nawet
badania,
do przychodni. Mhm. Nie może przebywać oczywiście na salach operacyjnych, ale do przychodni jak najbardziej. Nawet jest podpisane porozumienie z kościołem, że bez najmniejszego problemu wchodzi do świątyni.
A czy taka osoba postronna z takim psem może się zaprzyjaźnić, czy lepiej go nie dotykać?
Nie, to jest pies w pracy. Broń Boże, takiego psa rozpraszać, głaskać, zaczepiać, a już niedopuszczalne jest to, żeby druga osoba wychodząca ze swoim psem na spacer pozwalała na to, aby ten pies zaczepiał psa przewodnika, dlatego że ten pies się dekoncentruje i nie pomaga. Wręcz może być sytuacja odwrotna, że spanikuje i spowoduje jakiś błąd.
Czyli pies w pracy nie przeszkadza.
Nie, jest nawet na tej obroży napisane jestem w pracy.
Dziękuję serdecznie. Pan Jacek Stargecki, prezes Pomorskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych i wiceprezes Powiatowego Koła w Kościerzynie był dziś naszym gościem. I taka puenta naszej rozmowy, o czym mówiliśmy, bądźmy ludzcy dla siebie.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Do widzenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Więcej serca i mniej barier.